Jaki jest ten Bond książkowy w porównaniu do tego Bonda filmowego?
Pierwsza, najważniejsza i najbardziej oczywista różnica jest taka, że Bond książkowy jest mniej popularny od Bonda filmowego. I to by się wydawało banalne, gdyby nie to, że trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego Bond filmowy jest bardziej popularny. Co się takiego stało w tej figurze Bonda filmowego, że przebił swoją popularnością Bonda książkowego. Pierwsza książka o Bondzie ukazała się w 1953 roku. Rzeczywiście wywołała zjawisko bondomanii. Rzeczywiście zyskała sobie seria książkowa fanów. Natomiast od momentu, kiedy pojawia się filmowy Bond, czyli od Doktora No w 1962 roku, to zjawisko się zdecydowanie nasila, ale ono się nasila też z tego względu, że Terence Young, pierwszy reżyser Bonda, on dokonał pewnej interpretacji tej figury Fleminga i rzeczywiście pozbawił go pewnych takich cech, które byśmy dzisiaj w najlepszym wypadku uznali za nieaktualne. Czyli wydaje mi się, że ten Bond Fleminga dzisiaj by się wydał niezrozumiały, szowinistyczny, rasistowski, ksenofobiczny. Raczej byśmy go postrzegali jako taką postać, zupełnie nieaktualną przede wszystkim ze względu na to, że u Fleminga bardzo jest silny kontekst zimnowojenny. To znaczy to, z czym walczy Bond, to są spiski szykowane przez świat komunistyczny. Terence Young to zmienił, to znaczy po pierwsze pozbawił go powagi. Takiej powagi, którą Bond wykazywał w stosunku do patriotyzmu, w stosunku do swoich obowiązków, w stosunku do tego, co on powinien zrobić. Young zmienił to w taki sposób, że właściwie dla Bonda to jego zadanie, ta jego misja jest przygodą, bardziej niż spełnieniem patriotycznego obowiązku. Po drugie, co zrobił? Kłopot był z postacią, z którą mają sympatyzować widzowie, która jakby nie patrzeć zawodowo zajmuje się zabijaniem, prawda? 00 oznacza licencję na zabijanie. I to jest pewien kłopot. Terence Young rozwiązał to w ten sposób i to jest jego pomysł, który jest kontynuowany właściwie do tej pory, z małymi zmianami w trzech ostatnich Bondach. Pomysł, który jest kontynuowany do tej pory, to znaczy Bond za każdym razem, kiedy kogoś zabija, żartuje. Tworzy jakiś taki a propos żarcik, który odwraca uwagę widza od tego, że Bond jakby nie patrzeć, no, ma licencję na zabijanie i zabija, prawda? Więc to byłoby tutaj dosyć kontrowersyjne. Young zmienił, no właśnie pozbawił powagi Bonda, prawda? Czyli taki człowiek bardziej podchodzący do życia z przygodą, że jego życie jest bardziej, czy jego misja jest bardziej przygodą niż właśnie tym patriotycznym obowiązkiem. Zmienił, czy inaczej ustawił trochę relacje między Bondem a kobietami. I cokolwiek by się wydawało, słusznie zresztą, że w ogóle postacie żeńskie w Bondzie przez cały czas trwania serii one się zmieniają, stają się coraz wyraźniejsze, mają dużo więcej do powiedzenia w sensie także fabularnym, prawda? To, że M staje się kobietą, oczywiście ten wizerunek kobiet w Bondzie się zmienia, natomiast relacja pomiędzy Bondem a kobietami jest ustanowiona już w Doktorze No. Czyli to, że Honey, jego pierwsza tak zwana dziewczyna Bonda, jest przewodniczką po wyspie, bez której Bond nie dałby sobie rady, prawda? No to jest jednak poważna rola do odegrania dla żeńskiej postaci. I ten pomysł Younga, żeby uczynić Bonda właśnie mniej poważnym, bardziej otwartym na relacje społeczne, mniej rasistowskim, bo tutaj też były zarzuty wobec Fleminga o rasizm, ale wydaje mi się, że to też mogło z tego wynikać, że Bond jest taką figurą u Fleminga, która jest po prostu ma pewne poczucie wyższości względem w ogóle obcokrajowców, prawda? Jakie brytyjskie poczucie wyższości względem obcokrajowców, tego tutaj także nie ma. No i decyzja Younga bardzo zdecydowana, że nie walczymy ze światem komunistycznym, tylko walczymy od razu z organizacją Widmo, nazwaną po polsku Widmo, prawda? Która się już później w serii umacnia i rzeczywiście jest to początek tego głównego wroga, więc taki abstrakcyjny wróg, który może być zaadoptowany w różnych warunkach politycznych, prawda? Że ta sytuacja geopolityczna, niezależnie od tego jaka jest, abstrakcyjna organizacja będzie wiarygodna, chciałam powiedzieć, no ale to też pytanie, na ile taka organizacja jak Widmo jest dla widza wiarygodna. Także to były na pewno te najważniejsze zmiany i z tego pomysłu Terence'a Younga też wyniknęło coś innego, bo on miał w ogóle całą koncepcję na postać Bonda. Cokolwiek byśmy nie myśleli znowu o Seanie Connerym, którego się uważa za twórcę tej pierwszej figury bondowskiej, to był pomysł Terence'a Younga. To jak on się będzie ubierał, to jak on się będzie wysławił, to jak on się będzie zachowywał, jego szarmancki stosunek do kobiet, to był Terence Young właściwie. Taki miał pomysł na tę postać. I to, co jest ciekawe, bo fenomenem największym, wydaje mi się, że to jest ważne do powiedzenia przy okazji 50 lat trwania serii, że jest to najdłuższa seria w historii kina. I to jest fenomen, bo to, że Bond jako postać wywołuje zjawisko bondomanii, w tym nie ma nic dziwnego. Natomiast to, że on jest popularny przez 50 lat, to jest rzeczywiście fenomenalne i w popkulturze Relatywnie rzadko się zdarzają takie sytuacje. Ja bardzo często porównuję Bonda do Barbie, bo z Barbie mamy podobną sytuację, że taki produkt jak Barbie, wiadomo, że wywoła manię, prawda? No ale ta mania, powiedzmy też jakąś ograniczoną ilość czasu teoretycznie powinna trwać. Fakt, że mania Barbie znowu trwa podobnie długo co seria bondowska, wynika z tego, że to jest produkt, który wchłania inne mody. To jest moda, która wchłania inne mody. I tak jak Barbie wchłania mody w sensie dosłownym, w sensie estetycznym, chociaż też światopoglądowym poniekąd, prawda? Że mamy Barbie lekarkę, czy tam Barbie prawniczkę, Barbie się emancypuje, Barbie chodzi do szkoły, Barbie nawet kończy studia, więc na pewno ten efekt tutaj widać. Podobnie się działo z Bondem. To znaczy Bond zaczął wchłaniać, Bond jest popularny dlatego, że on, każdy kolejny Bond jest dostosowany do aktualnego spojrzenia widza. I wydaje mi się, że to jest tutaj najistotniejsze i to jest rozwiązanie zagadki na temat popularności Bonda, że udało się znaleźć pewną równowagę pomiędzy cechami charakterystycznymi dla Bonda, żeby fan Bonda czuł się usatysfakcjonowany, że dostaje produkt, o który mu chodziło i rozpozna te elementy bondowskie, które mu się z Bondem skojarzą, a z drugiej strony, żeby zyskiwać nowych odbiorców, czy trafiać do nowych odbiorców i być aktualny. Można byłoby nawet tak powiedzieć, że Bond z filmu na film za każdym razem staje się bohaterem naszych czasów. Czyli Bond z 62 roku był bohaterem tamtych czasów, Bond dzisiejszy jest bohaterem naszych czasów. I to rzeczywiście widać, i ta seria jest też interesująca pod tym względem, że naprawdę w niuansach widać to, jak jest, można powiedzieć, uaktualniana ze względu na faktycznie panujący klimat intelektualny, społeczny, polityczny. To Bond uaktualnia w delikatny sposób, wydawało się, ale rzeczywiście taki korespondujący z danym momentem. To, że Bond rzuca palenie, to, że Bond, no właśnie zmienia mu się stosunek do kobiet, że zaczyna akceptować, czy stara się zaakceptować przynajmniej kobietę jako swoją szefową. Wydaje się, że to jest rozwiązanie zagadki na temat popularności serii bondowskiej.
To jest trochę tak, że Bond unowocześnia się w każdej takiej nowej odsłonie tej filmowej. Mam na myśli tutaj też te gadżety, które się pojawiają Bonda.
Oczywiście, on się uaktualnia, unowocześnia, to znaczy dostosowuje się do swojego momentu. Z gadżetami jest tak, że no rzecz jasna, on ma coraz nowsze gadżety, ale są też jakby mody na funkcjonowanie gadżetów. Czy będzie ich więcej, czy będzie ich mniej. To jest też widoczne. To, że czego wydaje się nie ma u Fleminga, czy ten klimat intelektualny epoki jest stały w powieściach Fleminga, to znaczy kontekst zimnowojenny. W przypadku serii filmowej o Bondzie nie tylko zmienia się klimat polityczny, tak, czy wymowa polityczna, ale zmienia się rzeczywiście ze względu na atmosferę intelektualną wokół pewnych tematów. Prawda? Jeżeli się pojawia temat związany z rozpowszechnieniem informacji, to bo aktualny Bond będzie ten temat poruszał. Więc to wydaje mi się tutaj najistotniejsze i najciekawsze w perspektywie tych 50 lat.
Z odtwórców ról Bonda, którzy przewinęli się przez te 50 lat, który aktor jest najbliższy tej postaci, temu pierwowzorowi postaci literackiej? Mhm.
Wydaje się, że najbliższy flemingowskiemu Bondowi, ale tylko ze względu na jedną cechę, powiedziałabym, jest ostatni Bond. Czyli no, umówmy się też, że trzeba brać pod uwagę, że seria, kiedy pojawia się Craig w filmie, w Casino Royale, to jest pierwsza powieść, która rozpoczęła serię Fleminga powieściową. Ona się nie pokazała jako pierwsza w sensie filmu. Ona nie została zrealizowana jako film pierwsza, dlatego że Fleming właściwie zaraz po opublikowaniu Casino Royale sprzedał prawa do Casino Royale telewizji CBS. I ze względu na tą klauzulę później sprzedał już hurtem prawa do wszystkich swoich powieści, więc te inne powieści były pretekstem do robienia filmów. I tutaj też trzeba powiedzieć przy okazji tej kwestii, na ile filmy odnoszą się do powieści. No, taką datą graniczną to jest data 64 rok, kiedy Fleming umiera. I dopóki on żyje, to rzeczywiście jest świadkiem premiery oczywiście doktora No. Ale dopóki żyje, rzeczywiście są jakieś konsultacje i on jest jego zdanie, jego postawa względem filmów jest brane pod uwagę. Im dalej od tej daty śmierci Fleminga, tym bardziej się też oddalają pomysły na filmy od powieści. Właściwie później się wykorzystuje tylko tytuły powieści Fleminga. Natomiast wracając jeszcze raz do tego pytania, dlaczego Craig byłby najbliższy. Craig byłby najbliższy ze względu na powagę. On dostał, to jest postać, to jest figura Bonda zinterpretowana w taki sposób, że on dużo poważniej wydaje się traktuje swoje zadania. Właśnie już nie misja jako przygoda, ale jednak te kwestie, które pojawiają się u Fleminga, rozważanie spraw życia i śmierci, Wcześniejszy Bond tego nie miał. Flemingowski Bond to ma. Jedną z powieści zresztą Fleming zaczyna tak, że Bond siedzi na lotnisku w Miami. Jak on to ładnie napisał, with two double bourbons inside him, thinking about life and death. Jedno krótkie zdanie, ale że Bond jednak ma ten rys taki refleksyjny. Skoro poważnie traktuje swoje zadanie, to też się poważnie zastanawia nad swoją pracą, która jakby nie patrzeć polega na zabijaniu ludzi między innymi. Więc Bond Flemingowski to ma i wydaje się, że do pewnego stopnia ma to też Bond Craiga. Ale tak jak powiedziałam, między innymi też ze względu na to, że Craig rozpoczął swoją interpretację figury bondowskiej od Casino Royale, które oryginalnie jest pierwszą też częścią w serii książek.
A to jest też tak, że ten chłód to związany jest też jakby z takim angielskim charakterem tej postaci właśnie papierowej?
Bardzo ciekawe pytanie. Zastanawiano się i właśnie nie rozstrzygnięto tego problemu, czy Bond, jaki to jest gatunek, filmy bondowskie, jaki to jest gatunek? Czy jest taki gatunek, w który dałoby się wpasować filmy bondowskie? No i oczywiście próbowano wpasować w taką brytyjską tradycję filmów szpiegowskich. Nie do końca, bo one były zbyt uniwersalne, okazało się. Później wymyślono, że może taka tradycja BLAM, czyli Big Loud Action Movie, taki typowy, duży, amerykański film z efektami specjalnymi, z wybuchami i z szybką akcją, że może tutaj by dopasować Bonda. I właściwie najsensowniejsza wydaje się taka propozycja, że Bond sam dla siebie stworzył pewien gatunek. Bond sam dla siebie stworzył pewną kategorię i to są filmy po prostu bondowskie. Stworzona seria ma pewien taki zespół cech estetycznych, merytorycznych, które są, można je odnosić tylko do nich samych. One nie, trudno je odnieść po prostu do jakiegoś innego gatunku. Ze względu na to też stanowi fenomen.
Ile Bond, ten papierowy, książkowy, ma ze swojego ojca, czyli autora Iana Fleminga?
To są takie dyskusje, w których no, rzeczywiście to śledzono, prawda, dosyć intensywnie i próbowano taki biografizm uprawiać, czy na ile Fleming posługiwał się swoim własnym doświadczeniem, tworząc figurę, jakby nie patrzeć, tajnego agenta, prawda, na ile mógł zdradzić z tego, co sam wiedział o byciu tajnym agentem. I zdecydowanie tak, to znaczy zdecydowanie te kompetencje, które miał Fleming, są przekazane Bondowi i to widać, że pisze to człowiek, który się na robocie tajnych służb zna. Natomiast też okazało się, że Fleming popełnił kilka takich błędów, które znowu w relacji do filmu wydają się ciekawe. To znaczy to, że Fleming wyposażył swojego bohatera w beretę, broń. I któryś z czytelników, przeczytaniu którejś kolejnej książki, napisał do Fleminga, że to trochę nie wypada, żeby taki profesjonalny agent chodził z taką dziewczyńską bronią. Fleming to uwzględnił i w Doktorze No, który jest szóstą książką, jest scena, w której James Bond jest zmuszony do oddania swojej ukochanej berety i dostaje w zamian Waltera PPK. Czyli broni takiej, o której się mówi, że ona typowa jest dla wywiadu brytyjskiego czy CIA, jak mówi w tej scenie. Co ciekawe, ta scena znajduje się w Doktorze No filmowym, który rozpoczyna serię filmową. Prawda? My nie wiemy w tym momencie, że Bond do tej pory chodził z beretą i dlaczego mu się tą beretę zabiera, ale scena, tak jak była w powieści, zostaje rzeczywiście zachowana w filmie. I w filmie jeszcze taki element, który znowu stał się takim charakterystyczną rzeczą dla serii bondowskiej, czyli to uaktualnianie bieżących informacji. Wydaje mi się, że to może być jako ciekawostka interesujące. W filmie jest scena, w której pojawia się, ujęcie właściwie, w której pojawia się obraz Goi, portret księcia Wellington. I to jest obraz, który został skradziony wtedy z National Gallery. Więc to, że on się pojawia w pomieszczeniach doktora No, prawda, jest takim a propos aktualnym żartem. Obraz odnaleziony w 1965 roku, czyli sprawa już dawno przebrzmiała, ale dla ówczesnych widzów rzeczywiście był to taki sygnał, że film ma się do naszych czasów, ma się do tego, co się współcześnie dzieje i ta współczesna rzeczywistość jakoś jest w tym filmie uwzględniana.
Ale to jest tak, że rzeczywiście autor współpracował, to zostało gdzieś tak naukowo dowiedzione, że miał rzeczywiście związki ze służbami wywiadu?
No to nie jest naukowy proces dowodzenia, czy Fleming miał, ale tak, ale uważa się, że pracował dla wywiadu brytyjskiego. To, co on dokładnie robił, prawda, to nikt tego pewnie jakoś tak szczegółowo nie będzie ujawniał, ale oczywiście są filmy dokumentalne na ten temat, są książki o tym, do jakiego stopnia rzeczywiście te kompetencje Fleminga jako agenta były pożyteczne przy tworzeniu postaci Jamesa Bonda. Z całą pewnością jednocześnie o charakter tej postaci, czyli właśnie to poczucie patriotycznego obowiązku, pełne powagi poczucie patriotycznego obowiązku, to jest flamingowskie. To jest jego taka postawa.